Kolejny wykład, kolejna lekcja Bożego Słowa. Mówimy na temat duchowej walki, mówimy na temat duchowego boju. I dzisiaj kilka kolejnych myśli i wierzę, że Pan będzie nam błogosławił, że możemy uczyć się zwycięskiego życia. Możemy trenować się w naszej wierze. Możemy mobilizować w sobie duchowe siły, aby zwyciężać moce ciemności, aby pokonywać ataki diabelskie. Pamiętajmy, że za tydzień, w piątek, nie mamy tutaj nabożeństwa, jest odwołane, jest przeniesione na sobotę. Za tydzień będziemy mieli gości ze Stanów Zjednoczonych, będzie także pastor Kulec z nami, z tymi gośćmi, będziemy mieli okazję ich poznać, będziemy mieli okazję posłuchać dobrego nauczania, bo człowiek, który będzie wśród nas, to wybitny kasnodzieja i wieloletni Boży sługa, którego Bóg od lat używa w południowym Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, przez wiele lat prowadził tam pracę misyjną, a także pastorską, ewangelizacyjną, a więc będziemy ubłogosławieni Jego usługą. Dzisiaj mówimy dalej na temat duchowego boju, duchowej walki. Przechodzę teraz przez okres badań i przygotowań na mój wyjazd do Indii. Zaleca lekarz szczepienia, aby się zabezpieczyć. I powiedział mi takie zdanie: lepiej zapobiegać, bo to lepsze niż leczyć. Lepiej mądrością się kierować, niż później cierpieć i spędzać wiele pieniędzy i czasu na to, by wyjść z choroby, wyjść z jakiegoś cierpienia. W duchowym naszym życiu możemy zalecić to samo. Lepiej zapobiegać, bo to lepsze niż leczenie. Chciałbym dziś zachęcić was, aby nasze życie było prowadzone w zdrowy, biblijny sposób. Abyśmy odczuwali w naszym życiu taką Bożą ochronę i abyśmy nie dali się diabłu podejść, by później leczyć się, podnosić się, uwalniać się z tego, co diabeł wniesie w nasze życie. A więc nasze postępowanie to zabieganie o nasz duchowy stan jest bardzo ważne, abyśmy nie musieli popaść w duchowe choroby, abyśmy czuli się dobrze, abyśmy czuli zwycięstwo w sobie. Dlatego ten werset, taki znany werset z Bożego Słowa, jest on, o ile dobrze pamiętam, w jednym z psalmów: moim szczęściem jest być blisko Pana, być blisko Boga, aby czuć się bezpiecznie, aby czuć tą Bożą ochronę, aby być w Jego cieniu, by diabeł, szatan nie mógł mnie podejść, by diabeł, szatan nie mógł mnie zwieść. To jest po pierwsze bardzo ważna rzecz i postawa. Natomiast po drugie, chciałbym, nim przejdziemy do Bożego Słowa, powiedzieć takie zdanie. Nie tylko chcę mieć świadomość tego, co uczynił dla mnie Chrystus. Bo myślę, że wiele godzin słuchania kazań, czytania Biblii, słuchania wykładów powoduje, że mamy pewnego rodzaju świadomość, mamy wiedzę. A więc wiedzę tego, co uczynił dla nas Jezus. Wiedzę tego, co uczynił Chrystus dla każdego z nas. Czego dokonał dla każdego z nas. Myślę, że o wiele ważniejsze dla nas jest nie tylko świadomość czy wiedza, lecz praktyczne wdrożenie tego w życie. Praktyczne wprowadzenie tego w moje duchowe życie. To, że Pan Jezus Chrystus zwyciężył dla mnie. Odniósł duchowe zwycięstwo i nie tylko duchowe, ale i fizyczne, bo zmartwychwstał, pokonał śmierć, zwyciężył diabła, szatana dla nas, dla naszego życia. I będę dziś o tym mówił. Przypomnijmy sobie, co Jezus uczynił dla nas, abyśmy nie tylko mieli świadomość, ale dzisiaj przypominając sobie o tym, chciejmy to, co Jezus uczynił, wdrażać w nasze życie. Wprowadzać w nasze myślenie, wprowadzać w nasze postępowanie, wprowadzać w naszą codzienność i żyć tym tak pełnym sercem, aby diabeł, gdy będzie chodził wokół nas, a mówiliśmy o tym, że on chodzi wokoło nas, że on czai się, że on próbuje nas zaatakować, że jest skulony jak lew gdzieś ukryty za rogiem, aby nas zaatakować, pochłonąć, czeka na naszą słabość, czeka na moment, który będzie mógł zaatakować. aby nigdy nie czuł się pewnie, bo nasze życie jest świadome i nie tylko świadome, ale także obdarowane tym, co Jezus uczynił dla nas. Po pierwsze, Jezus rozbroił szatana i wszystkich jego zwolenników, całą armię demonów, aniołów upadłych i wystawił na pokaz, odniosłszy triumf nad nimi. To jest biblijna prawda. Apostoł Paweł tak nauczał i my musimy, jeśli chcemy prowadzić zwycięskie życie, żyć tym zwycięstwem, tą świadomością, że diabeł został rozbrojony, że został pokonany, że został wystawiony na pośmiewisko, na pokaz, a triumf Chrystusowy zamanifestował się nad nim. Kolosjan 2,15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, w krzyżu, triumf nad nimi. To jest prawda, którą musimy żyć. To nie tylko świadomość, wiedza, którą mam, że o tak, Pan Jezus zwyciężył 2000 lat temu, ja wiem, że On pokonał diabła, ale co to się ma do mnie, tutaj człowieka żyjącego bezustannie pod presją, a ma się to, że możemy żyć tym zwycięstwem, że Pan Jezus dla siebie zwycięstwa nie potrzebował, bo On nigdy nie upadł w grzech. On był bezgrzeszny, bez zmazy i skazy. Był do końca wierny swojemu Ojcu i choć był na ziemi, nigdy nie zgrzeszył. Nigdy diabłu nie udało się go zwieść. Nigdy diabłu nie udało się go oszukać. Nawet w momencie najbardziej krytycznym, kiedy był świadomy swojego cierpienia, kiedy był świadomy swojej męki, był wierny i posłuszny Ojcu do końca. On to uczynił dla nas. On dla nas rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. On dla nas wystawił je na pokaz. I On dla nas odniósł w krzyżu triumf nad nimi, abyśmy prowadzili zwycięskie życie. Po drugie, Jezus wyrwał także szatanowi moc śmierci i wyzwolił tych, którzy przez całe życie byli trzymani w niewoli z powodu lęku przed śmiercią. Oto Pan Jezus wyrwał szatanowi, odniósł triumf, zwyciężył, wyzwolił swój lud, swoje dzieci z niewoli z powodu lęku przed śmiercią. Nie ma chyba gorszego lęku, który może nachodzić człowieka, jak lęk przed śmiercią. Jak lęk przed tym, że to życie się zakończy. Że kiedyś ono minie, że mijają lata, byłem niedawno młody, starzeję się, posuwam się w latach i przyjdzie taki koniec, kiedy przyjdzie mi umrzeć. I wielu ludzi żyje w lęku przed śmiercią. Wielu chrześcijan żyje w lęku przed śmiercią. Pan Jezus dał nam wyzwolenie, odniósł zwycięstwo. On wyrwał szatanowi moc śmierci. Dlatego dla nas, dla ludzi wierzących, nie ma tak naprawdę śmierci. Jest tylko przejście z jednego życia do drugiego. Jest tylko przekroczenie pewnej granicy, przejście na drugą stronę, przejście na drugi brzeg. Dlatego nie musimy żyć w lęku przed śmiercią. List do Hebrajczyków nam mówi o tym. Pozwolę sobie czytać te fragmenty, bo one są bardzo wymowne, gdy mówimy o tym, co uczynił dla nas Pan Jezus. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 14 i 15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. A więc jest tu mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Gdybyśmy czytali poprzednie wersety, czytamy o Kościele, czytamy o dzieciach Bożych, czytamy o Bożym ludzie, który zaufał swojemu Bogu. Oto Pan pokazuje, jakby szczyci się swoimi dziećmi. Czy wiecie, że Pan szczyci się nami? Że jesteśmy Jego dziećmi. Że On jest Ojcem, który jest dumny ze swoich dzieci. On nie patrzy z pogardą na swoje dzieci. On nie patrzy z jakąś niechęcią na nas i nie mówi, ależ ja mam te dzieci w tym jastrzębiu, o takie okropne te moje dzieci. To my tak czasami patrzymy. Ale Bóg zupełnie inaczej patrzy. On nie jest tak jak człowiek. On nie jest tak jak my. My mamy naszą złą, zepsutą naturę. Bóg nie ma zepsutej na natury. Bóg patrzy z miłością. Bóg patrzy z otwartym sercem. Bóg patrzył bezustannie, kiedy ten mój marnotrawny syn wróci. No kiedy on wreszcie się ocknie, że obrał złą drogę. i nie zacierał rąk, jak on wracał, ale mu teraz dołożę, jak tylko przyjdzie, to tak mu wleje, że popamięta do końca życia. On patrzył z miłością, on przytulił go, przygarnął go, uścisnął go. Bóg patrzy zupełnie inaczej niż my patrzymy. On ma swoje dzieci i ufność w nim dzieci jego pokładają. Jeśli dzieci mają udział we krwi Jezusa Chrystusa, w ciele Jego, on sam ma w nich udział, mówi Boże Słowo. I zniszczył śmierć i władcę nad śmiercią, to jest diabła. Po co? 15 werset. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. W niewoli czego? W niewoli lęku, strachu, niepewności. Co będzie? Co ze mną będzie? Co się stanie? Jak to się skończy? Nie chcę umierać. Ludzie krzyczą, ludzie wyją, boją się śmierci, żyją w lęku przed śmiercią. Ale ci, którzy poznali, tak naprawdę odkryli, zostało im to objawione, mają zrozumienie, co dzieje się z człowiekiem, kiedy on odchodzi, kiedy kończą się jego lata. Bóg dał nam wiek i dał nam lata, które możemy przeżyć. Dzięki Mu za to, że dochowuje wielu z nas, że wielu z nas zachowuje do wieku 70, 80 lat. Chwała Bogu za to. Mamy prawo. To jest Jego obietnica. To jest Jego obietnica. Ale później to nie koniec. Nie musimy się bać. Nie musimy żyć w lęku. Diabeł chce, abyśmy się bali, abyśmy byli niepewni. Ale Pan Jezus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Nie musimy być w niewoli. Nie musimy być w niewoli. Nie tylko mamy świadomość, ale tą świadomość wdrażamy w nasze życie. Żyjemy tym praktycznie. Opieramy się na Panu naszym. Wiemy, że kiedy skończy się nasze życie, kiedy już przestanie bić nasze ludzkie, fizyczne serce, kiedy przestanie krew krążyć, to wtedy idziemy do Pana. Pan zabiera nas do siebie i tam zaczynamy nasze wieczne życie z Nim. I tam oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa. I tam możemy już korzystać z miejsca, gdzie nie ma bólu, nie ma łez. Dlatego nie musimy się bać, nie musimy się lękać. Oczywiście, szatan nadal jest księciem tego świata. Lecz my, którzy jesteśmy w Chrystusie, Jezusie, mamy władzę nad Nim. Pamiętajmy o tym zawsze, że choć diabeł jest księciem tego świata, choć jest panem tego świata, choć robi w życiu ludzi straszne rzeczy, choć nęka ich, maltretuje, zwodzi, oszukuje, to w życiu tych, którzy Bogu zaufali, którzy oddali Jezusowi swoje życie, kiedy uwierzyliśmy w Niego, otrzymaliśmy od Jezusa władzę nad Jego mocą. I nie musimy się Go bać, gdyż On jest pod stopami Jezusa. Tak mówi Boże Słowo, gdyż On jest pod Jego stopami. I dziś na nowo nie tylko uświadamiajmy sobie to, ale wdrażajmy to w nasze praktyczne życie, że jest pod naszymi stopami. I odważnie chcę to powiedzieć, że diabeł jest pod Jezusa stopami, to znaczy pod naszymi stopami. Pod naszymi stopami. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy Jego ciałem, a On wszystko poddał, podporządkował pod stopy ciała, Kościoła swego. Tak apostoł Paweł nauczał, gdy pisał list do Efezjan. Pierwszy rozdział, przypomnijmy sobie, są to rzeczy znane nam, ale dziś podkreślam jeszcze raz, nie chciałbym, aby pozostawały one tylko w sferze naszej świadomości, wiedzy, ale że my praktycznie żyjemy tym, wdrażamy to w nasze życie. Czytamy wiersz 18, pierwszy rozdział. Paweł się modli: Panie, oświeć oczy serca naszego, abyśmy widzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, i jakie bogactwo Jego chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie. Twoim, moim, naszym udziałem. Jest to udziałem moim. Ja biorę ten werset dla siebie. Modlę się: Panie, oświeć moje oczy, duchowe oczy, abym zobaczył, abym widział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołał, jakie jest bogactwo chwały Jego, które jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest Jego wielkość mocy wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Wspaniałe słowa. Dlatego nie dziwię się, że niektórzy uważają, że list do Efezjan jest tym kluczowym listem, którym żyją. Jeśli ktoś żyje listem do Efezjan, to żyje jakby całą Ewangelią. To jest obietnica. Dalej czytamy w wierszu 20. Do przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchność, i moc, i panowanie, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wspaniałe słowo. Nie musimy być ciągle powaleni. Nie musimy ciągle schodzić zdołowani. Nie musimy być ciągle poobijani przez diabła. Kiedy wdrażamy tą świadomość w praktyczne działanie, kiedy żyjemy autorytetem, który Jezus nam dał, kiedy chodzimy w autorytecie Jezusa, kiedy wiemy i mamy tą świadomość i praktycznie żyjemy jak ciało Jezusa Chrystusa, Jego Kościół, On jest głową, a wszystko podłożył, czy złożył pod stopy, pod nogi Jego, a siebie samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I to jest nasze zwycięstwo, to jest nasza ostoja. I my jesteśmy w Chrystusie. My jesteśmy w Chrystusie. Aby to jeszcze bardziej wam potwierdzić, Kolosjan 3:3, bardzo łatwo zapamiętać. Kolosjan 3:3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Na jednym z koncertów młodzieżowych bardzo mi się podobała jedna młodzieżowa, bardzo hip-hopowa pieśń. Jestem martwym, który chodzi. I am the dead man walking. Umarły, który chodzi i żyje. Jestem umarły, ale żyję. I ukryty jestem w Chrystusie. I wszystko w Nim, co moje, kim jestem, zostało ukryte, a to, co wraz z Chrystusem zostało w Nim ukryte, jest w Bogu. I to jest moja ostoja, to jest moja pewność, że diabeł jest pod naszymi stopami, pod moimi stopami i mogę prowadzić zwycięskie życie. Diabeł jest pokonany. Co jeszcze? Żyje w świadomości, że szatan ma krótki czas. Wyrok na niego już zapadł. Choć diabeł robi co może dziś na świecie. Czyni swoje dzieła. Ciągle jest księciem tego świata. Księciem ciemności. To szatan ma krótki czas. Wyrok na niego już zapadł. Pan Jezus już to ogłosił, gdy chodził po ziemi, gdy mówił o tym, co będzie na końcu. Pan Jezus już to zadeklarował. Mówił o tym, że już przygotowuje się miejsce wiecznego cierpienia i męki dla szatana i jego aniołów. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, czytamy o tym. A szczególnie wiersz 41. Pan Jezus zadeklarował, że kiedyś Bóg oddzieli, kiedy Pan Jezus powróci, oddzieli swój lud od ludu grzesznego i ci wszyscy, którzy w Niego nie uwierzyli, znajdą się w miejscu, które jest przygotowane dla diabła, szatana i jego aniołów. Szatan ma krótki czas, wyrok na niego już zapadł. Dlatego czasami wydaje się, że on tak prężnie działa, tak intensywnie działa, bo wie, że ma krótki czas. I na koniec jego uczniowie, czyli uczniowie Jezusa, my, Jego uczniowie, powinniśmy żyć tak jak Jezus, zwyciężając wroga w każdej dziedzinie naszego życia. W każdej dziedzinie naszego życia. Jakie mamy sposoby? Jeszcze kontynuuję to, co mówiłem tydzień temu. Troszeczkę rozwinę. Sposoby. A więc po pierwsze, chodzę w poznaniu i nie będę się już powtarzał, bo to podkreślałem, w poznaniu i w używaniu autorytetu i pozycji w Chrystusie. Co to znaczy w poznaniu i w używaniu? Że nie tylko mam tą świadomość, o tym wiem, ale co robię z tą wiedzą? A więc używam mojego autorytetu na co dzień, gdy dzieje się coś wokół mnie, gdy rozpoczynam mój dzień, gdy się modlę, nawet jeśli czuję się dobrze, nawet jeśli nie jestem chory, nawet nie jestem kuszony, nawet wtedy, gdy nie mam jakichś bojów i walk, które toczę, używam praktycznie mojego autorytetu w modlitwie. Wyznaję, deklaruję, że zostałem odkupiony z ręki szatana, że mogę stać w pełnym zwycięstwie Chrystusa, że krew baranka ochrania mnie przed złem, że mogę deptać po wężach i skorpionach, że nawet jeśli diabeł stanie na mojej drodze, mogę go pokonać. Ja muszę czynić to praktycznie. Nie mogę tego zaniedbywać. Nie może to tylko pozostać w sferze mojej wiedzy. Nie mogę tylko żyć tym intelektualnie. Ja muszę żyć tym praktycznie. Używać tego, ogłaszać, deklarować, wyznawać, proklamować, jakichkolwiek słów tutaj użyjemy, ogłaszajmy, wyznawajmy, módlmy się, chwalmy Boga za to, dziękujmy Mu za zwycięstwo, praktycznie, gdy się modlimy, nie tylko błagajmy Boga ciągle, nie tylko ciągle, tylko prośmy, ale używajmy autorytetu, wyznawajmy, używajmy Słowa Bożego jako miecza, autorytetu, który mamy w Jezusie Chrystusie. Idź precz, szatanie, nie masz prawa do mnie, idź precz od mojego domu, idź precz od mojej rodziny, nie masz prawa dręczyć mojego szefa w pracy, aby był taki, jaki jest. Używajmy autorytetu imienia Jezus. To jest nasze zadanie. Do tego zostaliśmy powołani. Ale aby to czynić, potrzeba tego drugiego składnika. Bądź ciągle napełniony Duchem Świętym. Bądź ciągle napełniona Duchem Świętym. Chodź w duchu, a nie według ciała. O tym mówi Biblia. Kto sieje z ducha rządź będzie. Kto sieje z ciała rządź będzie. A więc ja potrzebuje bezustannie pełni Bożego Ducha. On udziela nam Ducha bez miary, czyli nie można zmierzyć tego działania. Ciągle ma dla mnie więcej. Błędem chrześcijan jest to, że kiedyś przeżyli coś duchowego wiele lat temu i ciągle żyją tylko wspomnieniami, jak wspaniale to przeżyli kiedyś. Potrzebujemy tych przeżyć na co dzień. Dzisiaj potrzebuję pełni ducha. Dzisiaj potrzebuję świeżego ognia. Dzisiaj potrzebuję świeżej rosy z nieba. Dzisiaj potrzebuję świeżego namaszczenia. Dzisiaj potrzebuję Bożego Ducha. On mi jest potrzebny, aby mnie napełnił, abym mógł toczyć zwycięski bój, abym zwyciężał w Duchu Świętym. Nie według ciała, ale według Bożego Ducha. Według Ducha Świętego. Apostoł Paweł, nie wiem, czy w Efezie mieli problem, może i mieli problem, może i się zmagali z tym dylematem, bo mówi do nich, nie upijajcie się winem, Efezjanie, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Możemy mieć inne problemy, których opieramy się na ciele. I apostoł Paweł chce nam powiedzieć, nie rób tego, ale bądź pełen Ducha Świętego. Nie rób tamtego, ale bądź pełen Ducha Świętego. Dąż do tego, by być napełnionym Duchem Świętym. To jest następna wskazówka. Po trzecie, trzymajmy się z dala od praktyk okultystycznych. To jest bardzo ważne. Musimy się wyrzec ich, jeśli ktokolwiek miał do czynienia, czy miał jakieś kontakty, czy nawet angażował się. Chrześcijanie dziś w Kościele borykają się z wieloma dylematami, dlatego może, że nigdy w ich życiu nie było takiego momentu, nie było takiego przekonania, takiej determinacji, aby wyrzec się praktyk okultystycznych. Muszę się ich wyrzec. Muszę powiedzieć, odcinam się od tego. Nie chcę, aby miały jakikolwiek wpływ na mnie rzeczy z mojej przeszłości, zwłaszcza ci, którzy mieli z tym kontakt. Ja nie miałem jakichś kontaktów okultystycznych, ani nigdy przed nawróceniem te sprawy mnie nie pociągały, ani nie fascynowały, więc więcej mnie przerażały bardziej. Ale ludzie niektórzy, nawet z znajomych, z kręgów na wsi, w której mieszkałem, wiosce, w której mieszkałem, ludzie zajmowali się tego rodzaju rzeczami. Pamiętam czas, kiedy była modlitwa w moim domu, to już było po moim nawróceniu, kiedy bracia przyjechali, pamiętam ze Szkocji, tak, tacy bracia przyjeżdżali, razem z nimi posługiwałem i mama dzieliła się moja swoimi jakimiś tam dolegliwościami, przeżyciami, lękami, w których żyła. I oni zapytali wprost, czy miałaś kiedyś do czynienia z okultyzmem, z praktykami okultystycznymi. Wtedy ja po raz pierwszy usłyszałem wyznania mojej mamy, nigdy wcześniej tego nie mówiła ani nie wyznawała. No, no tak, miałam, ileż to razy mówi w dzieciństwie, jako młoda dziewczyna. U nas na wsi moja mama, moja babcia, wszystkie praktykowały różnego rodzaju okultystyczne rzeczy. I opowiedziała, jak ona pozbyła się kurzajek na ręce. Jak ta babcia ze wsi, której wszyscy przychodzili porady, kazała iść i tam jakieś wziąć rzeczy ze sobą, jakieś bandaże, którymi owijała te kurzajki, jak miała iść nad rzekę, zamoczyć kilka razy w wodzie, pomazać te miejsca, wyrzucić za siebie i iść nie odwracając się i to wszystko zostanie tam wrzucone. I mama mówi, że gdy wróciła do domu, położyła się spać, na drugi dzień nie miała nic na rękach. Wszystko zniknęło. Ludzie biegli jak szaleni do babci ze wsi po rady, bo diabeł szatan także wykonuje swoje dzieła. Diabeł szatan jest tym, który imituje Boże cuda. On chce zwrócić na siebie uwagę. On chce skupić wokół siebie ludzi, swoich czcicieli, swoich fanatyków, którzy będą mu ufać. I także był w stanie i jest w stanie dokonywać różnych dziwnych, nadzwyczajnych rzeczy. Przecież magowie w Egipcie także byli w stanie czynić do pewnego momentu to, co czynił Mojżesz. Kiedy rzucił laskę i zamieniła się w węża, magowie mówią, to żaden problem, my też mamy taką moc. I też rzucili laskę i zamieniła się w węża. Czy laski zamieniły się w węża? Czy w jednego, czy w dwóch, już nie pamiętam. A więc były tego rodzaju kontakty, praktyki, od których trzeba się odciąć. I pamiętam, jak bracia powiedzieli, siostro, musisz wyrzec się tego, musisz się od tego odciąć, musisz powiedzieć, że tamto już nie ma prawa mieć na ciebie żadnego wpływu, bo diabeł nie szybko daje się wyrzucić. On jest takim niesamowitym brutalem, który będzie wchodził w nasze życie, czy chcemy, czy nie chcemy. Kiedy wyrzekamy się, kiedy prosimy Boga o przebaczenie, która jakiejkolwiek rzeczy, która go zniesławiła, która przyniosła mu hańbę, to Bóg nam wybacza i nas z tego uwalnia. Nie wracajmy nigdy. Nie wracajmy nigdy do tych spraw. Popatrzcie, jaki diabeł jest sprytny. Niedawno przeczytałem o tym w magazynie dla gimnazjalistów, bo oni tam wszystkiego chcą uczyć, nawet uczą o czarach i magii. W magazynie dla gimnazjalistów. Tam przeczytałem, że to jest takie zjawisko ogólnoreligijne, światowe, że we wszystkich religiach, nieważne jakich, zawsze są diabły, chochliki, czarownice, różnego rodzaju potwory, stworki, demoniczne duchy. Bez względu na to, czy to chrześcijaństwo, czy to jakiekolwiek inne, nawet te religie Majów, gdzieś tam plemion różnych, mają zło jako ten obraz demoniczny, gdzieś tam ukryty, niewidzialny. Bo diabeł chce mieć władzę nad wszystkimi, ale my odrzucamy wszelkie jego praktyki. Nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia. Wyrzekamy się ich i nie wracamy do nich. Nie chcemy mieć kontaktu. To wtedy czujemy się bezpiecznie i diabeł nie będzie miał do nas dostępu. Co jeszcze? Musimy dbać o to, by umierała nasza stara natura. Dlatego, że nasza stara natura, nasze słabości są pożywką dla diabła. On wykorzystuje nasze słabości. Dlatego jest to błędem chrześcijanina, jeśli nie umartwia swojej starej natury, nie usuwa swoich starych nawyków, złych jakichś cech, które ma w sobie. Apostoł Paweł nauczał o tym, aby tą starą naturę unicestwiać. Pisał o tym do Galacjan i pisał o tym do Kolosjan. Moglibyśmy dzisiaj czytać wiele wersetów na ten temat, aby nie pozwolić tym starym nawykom, naszej naturze grzesznej, aby próbowała brać władzę i kontrolowała nasze życie. Mamy ją ukrzyżować, mamy umartwiać, mamy się jej pozbywać, mamy się modlić, by umierała w nas stara natura. Wtedy diabeł nie będzie miał już pożywki w naszym życiu. Nie będzie miał miejsc przyczepienia. Nie będzie miał miejsc, które chciałby w jakiś sposób kontrolować. Bo w te słabe nasze punkty, naszej starej, cielesnej natury, diabeł uderza. Jeśli nie pozbędziemy się w naszym życiu złości, to diabeł będzie uderzał w tą naszą słabą strunę. Będzie cały czas próbował na niej grać. Będzie cały czas próbował rozniecać gniew i złość w naszym życiu, aż będziemy eksplodować i będziemy grzeszyć. Wtedy on zaciera ręce. Udało mi się. Udało mi się. Jeśli to jest jakaś pożądliwość fizyczna, pożądliwość mienia, jakakolwiek pożądliwość, jeśli będziemy pożądać i ponad wszystko będziemy tak bardzo tego pragnąć i będziemy żyli związani w naszym wnętrzu, to diabeł będzie uderzał w tą naszą starą naturę, aż może opanować naszą naturę i zacząć dominować w niej. A więc musimy umartwiać starą naturę. Żaden z nas, bracie, siostro, nie jesteś doskonały, masz w sobie słabości. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że mamy wiele słabości w sobie. I to jest naszą odpowiedzialnością, aby dbać o to, by te słabości, te nasze cielesne przyzwyczajenia, ta nasza stara natura obumierała i aby Bóg wzmacniał się w nas i dawał nam siłę, byśmy rzeczy grzesznej nie robili. Noś zawsze szatę chwały. Uwielbienie Boga jest czymś niesamowitym, jest wspaniałym odzieniem, który nas chroni. Kiedy wielbimy Boga, kiedy chwalimy Jego imię, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy uwielbiają Go, którzy naprawdę oddają Mu cześć w sercu naszym, ustami naszymi, myślą naszą. Oddawajmy Bogu chwałę. Nośmy zawsze szatę chwały. Co jeszcze? Regularna społeczność z innymi wierzącymi. Bardzo ważna. Bardzo ważna rzecz. Oddzielony, samodzielny chrześcijanin jest jak węgielek, który odleciał od ogniska i będzie gasnął bardzo szybko. Samemu ciężko jest wytrwać. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy społeczności. Potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy się wzmacniać. Potrzebujemy się budować. Potrzebujemy się zachęcać. Kościół jest bardzo, wspólnota jest bardzo potrzebna. Potrzebujemy siebie nawzajem. Bóg tak to wszystko stworzył, że potrzebujemy społeczności z innymi chrześcijaninami. W liście do Hebrajczyków pisze, abyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Apostoł piszący list do Hebrajczyków boleje nad tym, że niektórzy chrześcijanie bardzo to traktują tak swobodnie, nie przykładają do tego wagi. Nie róbcie tak, mówi, nie opuszczajcie. Bądźcie razem, uczestniczcie w życiu Kościoła, budujcie się nawzajem. Co jeszcze? Trzeba się odciąć od wszelkiego towarzystwa, które pragnie mnie wciągnąć ponownie w grzeszne lub okultystyczne praktyki. Trzeba się odciąć. Jest to błędem, że próbujemy z tym towarzystwem przebywać, albo oni wciągają nas w relacje ze sobą, a my myślimy, że jesteśmy tam po to, aby im pomóc. Jeśli to działa, jeśli mamy wpływ, jeśli jesteśmy na tyle silni, że jesteśmy w stanie przekonać, przełamać ich wpływy, to oczywiście super. Ale jeśli ich życie bardziej wciąga mnie i oddziałuje na mnie negatywnie, to Biblia mówi nam, że powinniśmy się odciąć. Powinniśmy się oddzielić, powinniśmy się odseperować. To nie znaczy, że lekceważymy ich i już nie będziemy o nich zabiegać. Możemy o nich się modlić, możemy im zaświadczyć, gdy się z nimi spotkamy, ale nie musimy żyć w ich towarzystwie, nie musimy być z nimi związani, nie musimy być w relacjach z nimi, bo może być tak, że będą oddziaływać negatywnie na mnie. Jeśli czuję się silny i wiem, że mnie nie pokonają, nie zwiodą, nie oszukają. Czasami ta gorliwość źle się kończyła w przypadku ludzi związanych nałogiem, na przykład alkoholizmu. A ja teraz pójdę do moich kolegów, którzy piją, wezmę sobie Coca-Colę i siądę z nimi w barze, w pubie i będę siedział i będę opowiadał im o Jezusie. Nie jeden popłynął z powrotem. Nie jeden już odpadł od Boga, został wciągnięty, został pokonany. Nie miał siły, nie potrafił, nie był w stanie się oprzeć. Przyszedł moment, kiedy osaczyli go, kiedy go przydusili, kiedy go stłamsili i przegrał tą batalię. przegrał tą bitwę. A więc niekoniecznie Bóg wymaga od nas, abyśmy teraz, jako ludzie, którzy wyszli z czegoś, angażowali się, czy byli ponownie. Będę na seansach okultystycznych, bo teraz, no, będę ich ewangelizował. A więc będę chodził na wszystkie seanse okultystyczne i będę siedział tam z nimi i brał w tym udział. Absolutnie. Nie musimy brać w tym udziału. Pamiętam kiedyś chrześcijanie taką dobrą akcję tu zrobili w Jastrzębiu, kiedy był Kaszpirowski w hali sportowej. Już teraz zostały tylko filary po niej. Jak chodzili i modlili się, i to nawet było nagłośnione w mieście, ja to pamiętam, tu byliśmy młodym zborem, modlili się wokół hali, nie uczestniczyli w tym, co było w środku. Modlili się wokół hali i on sam twierdził, że coś tutaj w tym Jastrzębiu to nie bardzo sobie może poradzić, że moc nie działa. Nawet sam to mówił. Także mamy inne metody. Nie musimy brać w tym udziału, nie musimy być bezpośrednio z tym zetknięci. Nie musimy przesiadywać w pubach zadymionych, śmierdzących, aby ewangelizować tych ludzi. Nie musimy. Mamy inne sposoby. Możemy ich odwiedzić, kiedy będą poza pubem. Możemy się z nimi spotkać, umówić. Możemy do nich dotrzeć z Ewangelią. Chyba że czujemy się na tyle mocni, wiemy, że Bóg nas tam posyła. I to jest Jego prowadzenie. I to jest Jego jakby zadanie, które On mi daje. Wtedy tak. Wtedy jesteśmy posłuszni, ale nie po to, by teraz uczestniczyć, dawać się wciągać ponownie w grzeszne życie, w grzeszne rozmowy, w okultystyczne praktyki. Kolejna rzecz, to już też nie będę powtarzał, aktywnie sprzeciwiaj się szatanowi i wszystkiemu to, do czego cię kusi, odrzuć jego wpływy. A więc to jest moje zadanie. To jest moje zadanie. Aktywnie sprzeciwiać się szatanowi. Nie mogę teraz powiedzieć, Panie Boże, Ty się sprzeciwiaj szatanowi w moim życiu, a ja będę sobie tutaj żył i robił to, co do mnie należy. A więc, Panie Boże, ja tutaj mam pracę, mam wiele spraw, a Ty, Panie Boże, sprzeciwiaj się teraz szatanowi, żeby on mnie nie podszedł. To jest naszym zadaniem. To jest moim zadaniem. Aktywnie sprzeciwiać się szatanowi i wszystkiemu, do czego on mnie kusi. Skąd o tym wiem? A w liście Jakuba o tym przeczytałem, Jakub o tym pisał. To jest 4, wiersz 7. Jakub napisał tak: przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. Czasami nie jest to jednorazowe przeciwstawianie. Trzeba było przeczytać: poddajcie się Bogu i przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawiajcie się mu. To jest moje zadanie. To ja mam robić. To ja mam poddać się Panu Bogu, być w bliskich relacjach z Nim i w Jego imieniu, z autorytetem Jego imienia, z autorytetem Jego słowa, przeciwstawiać się działaniu diabła szatana. I na koniec bardzo ważna rzecz. Nośmy całą zbroję Bożą. Niech to obrazowe z listu do Efezjan, opisanie zbroi Bożej stanie się naszym praktycznym, codziennym życiem. Że nosimy tarczę wiary, że mamy w ręce miecz Bożego Słowa, że mamy nogi obute, aby głosić Ewangelię, że mamy przyłbicę zbawienia, pas prawdy, że jesteśmy przyodziani w zbroję Bożą, że nie lekceważymy tej zbroi, o której mówił Paweł do Efezjan, że ta symbolika uczy nas, jak powinno wyglądać nasze życie duchowe, jak powinniśmy żyć na co dzień, że chodzimy w wierze, że walczymy słowem, że nasze myśli są pod Bożą ochroną, mamy przyłbicę zbawienia, że nosimy pancerz sprawiedliwości, że nasze serce jest okryte Bożą sprawiedliwością i nie pozwolimy, aby jakkolwiek nieprawość ogarniała naszym sercem, że mamy pas prawdy, który trzyma tą całą zbroję razem w naszym życiu. Chodzimy w prawdzie, bo prawdę poznaliśmy, ale nie tylko prawdę poznaliśmy, aleśmy w prawdę uwierzyli. I ta prawda daje nam wolność. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc, gdy mamy zbroję Bożą, Diabeł będzie przerażony, gdy nas zobaczy. Gdy zobaczy chrześcijan, którzy są pełni ducha, którzy znają i nie tylko znają, ale używają autorytet i pozycję w Chrystusie, noszą Bożą zbroję, przyodziani są szatą chwały, rozprawiają się ze swoją starą naturą, odcinają się od wszystkiego, co demoniczne, okultystyczne i diabelskie. Kiedy znamy swoją pozycję w Jezusie i wiemy, że tenże wróg nasz, diabeł, szatan jest pod naszymi stopami, zwyciężamy ten bój. Amen? Zwyciężamy ten bój. Diabłu nie uda się nas powalić. On będzie się czaił, będzie się kulił, będzie się krył, będzie się bał. To nie diabeł jest większy, to ten, który w nas jest większy. To nie ja mam drżeć, ani mój mistrz, Pan Jezus drży. Pan Jezus nie drży, to diabeł drży. To on powinien drżeć. To on powinien czuć się niepewnie. To my kroczymy zwycięsko, bo Bóg nas prowadzi w zwycięskim boju. Chciejmy Mu za to dziękować. Chciejmy Mu za to oddawać chwałę. Chciejmy nie tylko mieć świadomość, ale wdrażajmy to w nasze praktyczne, codzienne życie. Tą świadomość, którą mamy. Tą wiedzę, którą mamy. A pochodzenie zła, nieprawość, diabelskie dzieła będą niszczone na co dzień w naszym życiu. Powstańmy, aby podziękować Bogu za to, co mamy. Aby poprosić też Ducha Świętego, by nas napełniał, byśmy umieli wdrażać w życie, byśmy umieli posługiwać się tym, co Jezus uczynił dla nas. Tak wielką mamy wiedzę, tak cudownie Boże Słowo uczy nas, tak pokazuje nam Biblia to, co Jezus uczynił. Uczynił to dla nas, dla Ciebie, dla mnie. I choć diabeł ciągle jest księciem tego świata, to Pan Jezus zwyciężył go i w naszym życiu jest on siłą pokonaną. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Panie, dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś dla nas. Ja Ci dziękuję za to, co uczyniłeś dla mnie, dla moich braci, dla moich sióstr, dla Kościoła, co uczyniłeś dla nas, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, że nie tylko możemy o tym wiedzieć, nie tylko mamy świadome poznanie i zrozumieliśmy, ale Panie, my to chcemy wdrażać w nasze życie na co dzień. Panie, daj nam taką siłę i przekonanie, Duchu Święty, namaść nas, abyśmy umieli przeciwstawiać się w imieniu Jezusa, abyśmy umieli walczyć w imieniu Pana naszego, naszego wodza zastępów wojsk anielskich, abyśmy, Panie, używali tego, co Ty dokonałeś dla nas, abyśmy, Panie, chodzili w tym namaszczeniu mocy Ducha Świętego i abyśmy wiedzieli, że udzielił nam Bóg siły, przemożnej siły, zwycięskiej Bożej siły i obdarzył nas błogosławieństwem niebios. Panie, otwórz nasze oczy, otwórz moje oczy, Panie, abym widział, co jest moim dziedzictwem, co mam w Jezusie Chrystusie, abym nie musiał się bać, abym nie musiał żyć w strachu, abym, Panie, żył w tej świadomości, abym miał tą mentalność zwycięzcy, który w Chrystusie zwycięża wszelki atak diabła szatana. Panie, tak poddajemy się Tobie, tak, Panie, oddajemy się Tobie. Nie tylko poddajemy się, ale i oddajemy się Tobie. Panie, naszym szczęściem jest być blisko Ciebie. Naszym szczęściem jest być blisko Ciebie, Panie. Naszym szczęściem jest przebywać w Twojej obecności. Panie, w cieniu Twoich rąk skryć się, Panie. Przebywać, Panie, pod Twoją ochroną. I dziękujemy Ci, że Ty otaczasz nas. Skryłeś nas, Panie, w sobie. Że jesteśmy Twoim Kościołem, Twoim ciałem. Dziękujemy Ci, że możemy stąpać, możemy zwyciężać wszelką moc nieprawości. Możemy stąpać po mocy wroga. Dziękujemy Ci, że poddałeś wszystko pod stopy Kościoła, pod stopy Twojego ciała, którym jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci, że diabeł jest pokonany, że nic w nas nie musi mieć, że możemy być wolni w Jezusie, że może królować w nas pokój, że może królować w nas Twoje zwycięstwo, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty rozbroiłeś, wystawiłeś na pokaz, zatriumfowałeś nad mocami ciemności i my chcemy żyć tym zwycięstwem. Modlę się o to dla moich braci, dla moich sióstr, modlę się o to dla Kościoła Jezusa Chrystusa, modlę się o to dla nas i dla siebie, dla swojej rodziny, Panie. Dziękujemy Ci, że nie musimy się bać diabła, że nie musimy się bać jego kłamstw, nie musimy się bać jego ataków, nie musimy się bać jego podstępnych zabiegów, które próbuje wobec nas stosować. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy triumfować w Jezusie, że ja mogę triumfować w Jezusie, że moi bracia mogą triumfować w Jezusie, że moje siostry mogą zwyciężać w Jezusie. Dziękuję Ci za to, Panie. Halleluja. Niech to Słowo mieszka w nas. Niech to Słowo żyje w nas. Niech Słowo o zwycięstwie Jezusa żyje w nas. Panie, dziękujemy Ci, że Ty obdarowałeś nas swoim pokojem. Halleluja. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Amen.